zbliża się koniec roku, czas na podsumowanie stanu chrześcijaństwa w Polsce. Zgodnie z najnowszymi badaniami, Kościół katolicki ma najgorsze notowania od prawie 30 lat. Dlaczego? Jakie są największe grzechy Kościoła katolickiego oraz jakie jest wyjście z tej sytuacji? Czy polscy biskupi powinni odciąć się od polityków Prawa i Sprawiedliwości? Już za chwilę nasza rozmowa z księdzem profesorem Jarosławem Kupczakiem, a później komentarz pastora Pawła Chojeckiego. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. Z nami w studiu jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
To już nasze ostatnie świąteczne spotkanie w tym gronie, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, będą codziennie programy w telewizji Idź Pod Prąd. Śledźcie naszą ramówkę na stronie idzpodprad.pl. A teraz pierwsza część naszej rozmowy z księdzem profesorem Jarosławem Kupczakiem z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jakie są przyczyny złej sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce dzisiaj? Wracamy za kilkanaście minut. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jarosław Kupczak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Pozdrawiamy z redakcji telewizji Idź Pod Prąd z Lubelszczyzny. Wiemy, że ksiądz pochodzi z Biłgoraja, także już się zgodziliśmy, że Lubelszczyzna jest sercem Polski.
I tak jest.
Dzisiaj o Polsce będziemy rozmawiać i o sytuacji Kościoła katolickiego oraz chrześcijaństwa w Polsce. Zbliża się koniec roku, więc warto podsumować, co wydarzyło się w tym roku. Z najnowszego badania Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że opinie na temat Kościoła katolickiego są najgorsze od 1993 roku. Tylko 41% Polaków dobrze ocenia działalność Kościoła katolickiego, a 47% wyraża się o niej z dezaprobatą. Księże profesorze, dlaczego tak się dzieje?
Tak jak w przypadku każdych skomplikowanych procesów społecznych, przyczyn jest bardzo dużo. Niewątpliwie mamy do czynienia z bardzo głębokim podziałem społecznym w Polsce, podziałem często nazywanym wojną kulturową, który generuje po obu stronach tego podziału bardzo ostre wypowiedzi, ostre stanowiska i indukuje w pewien sposób właśnie takie radykalne stanowiska, także antykościelne. To jest pierwszy problem. Drugi problem to jest oczywiście związana z tym konfrontacja Kościoła z sekularyzacją społeczeństwa polskiego, sekularyzacją, która następuje w sposób nieuchronny i której Kościół się przeciwstawia. Trzeci problem to jest polaryzacja polityczna. Kościół jest w środku tej polaryzacji politycznej, czyli tego, co można by nazwać PiS-em i antypisem. A ponieważ Kościół jest w Polsce i zawsze jest instytucją publiczną, nie może tego konfliktu uniknąć. I wreszcie ostatnia rzecz, być może od niej powinienem zacząć, to jest sam Kościół. Nie radzi sobie z całym szeregiem wewnętrznych problemów. To są problemy zarówno związane z administracją Kościoła, ale też z grzechami Kościoła, chociażby z pedofilią. To oczyszczanie Kościoła następuje z całą pewnością zbyt powolnie.
Mówi ksiądz profesor o grzechach Kościoła. Jeśli spojrzymy wstecz na ten okres powojenny do dzisiaj. Jakie takie największe grzechy, błędy popełnił Kościół katolicki w Polsce?
O mój Boże, to bardzo trudne i bardzo ogólne pytanie. Z całą pewnością Kościół wyszedł z okresu komunizmu bardzo poraniony. To poranienie Kościoła było spowodowane w dużej mierze konfrontacją z komunizmem, która polegała między innymi na głęboko posuniętej inwigilacji Kościoła katolickiego. Jak dobrze wiemy, często ceną za wyjazd za granicę na studia, za paszport, za możliwość zbudowania kościoła, uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie materiałów budowlanych, była wizyta w siedzibie Służby Bezpieczeństwa. Czasami niegroźna, stawała się początkiem uwikłania księży i biskupów w związki z aparatem bezpieczeństwa. Z tym uwikłaniem Kościoła w komunizm były związane tak zwane grzechy obyczajowe. Doskonale znamy, doskonale opisane są sytuacje, kiedy Służba Bezpieczeństwa w ramach prowokacji podsyłała księżom na plebanie, czy księżom przebywającym w podróży, kobiety lekkich obyczajów, prostytutki, po to, żeby sfotografować ich w sytuacji inflagranti, w jakiejś sytuacji kompromitującej i potem móc szantażować młodego księdza, czasami potem biskupa. Kościół po komunizmie nigdy nie oczyścił się z tych grzechów. Próbowano wdrożyć procedurę dekomunizacyjną w Kościele, natomiast te procedury tak naprawdę nigdy nie zadziałały.
Księże, profesorze, ale dlaczego? Dlaczego Kościół nie oczyścił się od 30 lat już, od ponad 30 lat od tak zwanego upadku komunizmu? Wiemy, że na przykład ksiądz Isakowicz Zaleski walczył żarliwie o lustrację w Kościele. Dlaczego do tego ostatecznie nie doszło?
Powód jest bardzo prosty. Otóż jakaś część osób, które rządzą polskim kościołem, czyli osoby w wieku 60 kilku i 70 kilku lat, to są właśnie te osoby, które są ostatnim pokoleniem, nierzadko uwikłanym w konszachty z bezpieką, z aparatem bezpieczeństwa. Więc to oczyszczenie musiałoby dotyczyć tych, którzy do niedawna, a być może nadal, rządzą polskim kościołem. Myślę, że będzie to możliwe dopiero za kilkanaście lat, kiedy to pokolenie odejdzie.
Czy ma ksiądz profesor na myśli jakieś konkretne nazwiska?
Te nazwiska są powszechnie znane. IPN bardzo wiele razy wskazywał na znane osoby w polskim kościele, które były uwikłane we współpracę z bezpieką. No, taką osobą powszechnie znaną jest dominikanin, jeśli chodzi o mój zakon, jest dominikanin ojciec Konrad Hejmo. Wiemy, że dosyć poważną teczkę w Służbie Bezpieczeństwa miał ojciec Mieczysław Krąpiec. Wiemy, że cały szereg biskupów zostało wskazanych jako współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Najbardziej znanym jest oczywiście biskup Wielgus. Szereg biskupów przyznało się do tego, że współpracowało ze Służbą Bezpieczeństwa, chociażby biskup Skworc. Z tym, że w przypadku biskupa Skworca ta współpraca, jak on sam i badacze IPN-owscy pokazują, miała taki charakter niegroźny, powiedzmy.
Dzisiaj mamy rok 2020. Dla młodego pokolenia te wydarzenia są już bardzo odległe, ale warto wspomnieć, że przecież część tych wydarzeń działa się za pontyfikatu Jana Pawła II. Dlaczego papież Polak nie rozwiązał tego problemu?
Papież Polak nie rozwiązał problemu dekomunizacji w Kościele polskim. Przede wszystkim dlatego, że zajmował się całym światem. To po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, że pierwsza połowa pontyfikatu Jana Pawła II to był temat zupełnie inny i znacznie poważniejszy niż dekomunizacja. A mianowicie to była walka z żywym i aktywnym i nadal groźnym komunizmem. Zarówno w Polsce, to był stan wojenny, jak i w Azji, to była inwazja Związku Radzieckiego na Afganistan, w Afryce. Wojny komunistyczne w takich państwach jak Angola i oczywiście niewiarygodnie groźna ekspansja komunizmu do Ameryki Południowej, czyli najbardziej katolickiego kontynentu na świecie, i Ameryki Środkowej. Pierwsza część pontyfikatu Jana Pawła II to była próba od tej strony, o której rozmawiamy, czyli Kościół vis-a-vis komunizm, przeciwstawienia się ekspansji komunizmu w bardzo różnych miejscach na świecie i w dużej mierze należy powiedzieć, że ta misja papieństwa zakończyła się sukcesem. 89 rok zaczyna się ta jesień ludów, która doprowadziła w gruncie rzeczy do światowego upadku systemu komunistycznego. Natomiast oczywiście druga część pontyfikatu Jana Pawła II, jeśli chodzi o to zainteresowanie papieża naszą częścią Europy, bo nie tylko Polską. Papież miał polskie serce, ale interesował się także innymi krajami. Chodziło o budowę zdrowego społeczeństwa. Dekomunizacja była tylko jednym z problemów.
Księże profesorze, tutaj muszę wspomnieć, przynajmniej z tej perspektywy polskiej, że jednak papież Jan Paweł II już też po upadku komunizmu spotykał się z Wojciechem Jaruzelskim, przecież woził Aleksandra Kwaśniewskiego w Papa Mobile, także dla Polaków był to na pewno sygnał niejasny, jeśli chodzi o rozliczenie z komunizmem. Ksiądz profesor Jarosław Kupczak jest dyrektorem Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II, także w dzisiejszej rozmowie widać wyraźnie, że stoi murem, można powiedzieć, za Janem Pawłem II. O tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale ja chciałam skupić się na tych słowach księdza profesora, który powiedział, że dopiero za kilkanaście lat możemy liczyć na oczyszczenie w polskim Kościele katolickim, kiedy odejdzie to pokolenie, które żyło w czasach komunizmu i dalej rządzi Kościołem katolickim. Czy zgadzasz się w tym punkcie z księdzem profesorem?
Najpierw podziękuję księdzu profesorowi, że zechciał jako profesor katolicki kolejny wziąć udział w naszym programie. Rzeczywiście, no tak używam rzadko tego słowa, ale to taka uczta duchowa i filozoficzna, powiedzmy, słuchać argumentów drugiej strony na tym poziomie. bo w tej części wypowiedzi księdza profesora naprawdę nie znajduje jakichś takich bardzo spornych obszarów.
Rozumiem. Te konkretne nazwiska księży, biskupów, którzy
no tu troszeczkę bym, że tak powiem, tu już bardziej takie, można powiedzieć, szczegóły, że tych najważniejszych nazwisk zbioru zastrzeżonego IPN to jeszcze nie znamy. To dopiero teraz zaczyna wychodzić to przy okazji kardynała Gulbinowicza. To dowiedzieliśmy się tuż przed jego śmiercią, no, że to jednak te fety wcześniejsze, order Orła Białego i tak dalej, no to chyba było jednak trochę na wyrost. No ale to powiedzmy zostawmy, bo myślę, że kluczowe jest to, co ksiądz profesor powiedział o uwikłaniu, o silnym uwikłaniu Kościoła rzymskokatolickiego, jego najwyższych hierarchów. I tu kontekst tamtych czasów ja rozumiem, bo jesteśmy równolatkami. Ksiądz profesor z Biłgoraja, ja z Kraśnika, no to praktycznie te same mniej więcej kształtowały nas wydarzenia, podobnieśmy je odbierali. Także tu tłumaczenie księdza profesora przyjmuję, rozumiem. Oczywiście można by tam jeszcze niuansować, ale w ogólności tak. Dopiero, myślę, troszeczkę jazda, że tak powiem, już pod górę się zaczyna, kiedy wchodzisz z tematem Jana Pawła II po 89 roku. Bo tu do 89 roku, pomimo różnych moich tam zastrzeżeń i krytycyzmu do Jana Pawła II, przyjąłbym to wytłumaczenie, że dużo ważniejsze globalne sprawy miał papież na głowie niż zajmować się poszczególnymi biskupami czy dekomunizacją Polski, ale już to papa mobile i te sprawy, tego wytłumaczyć już nie potrafię, tak można powiedzieć, pozytywnie dla Jana Pawła II.
Dzisiaj jest to taka analiza na gorąco, ale mam nadzieję, że już w nowym roku zbierzemy się tutaj w szerszym gronie i będziemy dalej rozmawiać nad tym, co dalej z Kościołem katolickim w Polsce. Teraz na druga część naszej rozmowy z księdzem profesorem Jarosławem Kupczakiem. Wiele emocji, bo będziemy mówić o raporcie Watykanu. Wracamy za kilkanaście minut. Skupmy się na tym grzechu Kościoła katolickiego, o którym dzisiaj żyje Polska, na pedofilii. I tutaj mamy wypowiedź z ostatnich dni kardynała Dziwisza, który powiedział na antenie telewizji Trwam, że przebacza polskiemu narodowi. Jest to w kontekście ostatnich materiałów TVN o kryciu pedofilii w Kościele katolickim.
Żeby uderzyć w papieża, to trzeba też uderzyć w ludzi, którzy z nim współpracowali. To była nasza służba papieżowi, a poprzez papieża mojej ojczyźnie. I jeśli moja ojczyzna tego nie widzi, a kiedyś widziała, to niewątpliwie powoduje u mnie ból. Ale przebaczam.
Są w filmach podane konkretne nazwiska księży i o tych sprawach wiedział kardynał Dziwisz. Twierdził również, że nie otrzymał listu od księdza Isakowicza Zaleskiego na temat wykorzystywania seksualnego Janusza Szymika. Teraz jednak ten list się znalazł, jak przyznaje kardynał Dziwisz. I w tym kontekście kardynał przebacza Polakom. Czy to zachowanie kardynała podoba się Bogu?
Proszę zwrócić uwagę, że ten materiał, który pani wyemitowała, on dotyczy bezpośrednio Jana Pawła II i służby Jana Pawła II i służby kardynała Dziwisza w Watykanie. To nie dotyczy jego czasu w archidiecezji krakowskiej, tylko dotyczy tego, o czym mówił, czyli jego roli sekretarza papieskiego. W tym znaczeniu kardynał wyraźnie powiedział, że czuje się skrzywdzony przez gołosłowne oskarżenia i w związku z tym wyraża, skoro czuje się skrzywdzony, ma prawo powiedzieć, że przebacza tym, którzy wysuwają nieuzasadnione oskarżenia. Jeśli chodzi o to, co pani powiedziała przed chwilą, Proszę zwrócić uwagę, że nie mamy żadnych dowodów. Film TVN-u oczywiście nie podał żadnych dowodów, jeśli chodzi o jakiekolwiek skrywanie przez kardynała Dziwisza jakichkolwiek faktów dotyczących założyciela Legionistów Chrystusa. Założyciel, fakty dotyczące Legionistów Chrystusa, dotyczące Maciela, stały się znane dopiero po śmierci Jana Pawła II i to był papież Benedykt, który podjął odpowiednie kroki w kierunku ich wyjaśnienia. Więc nie ma podstaw, nie ma faktów. Są przypuszczenia i są insynuacje, które mówią o tym, że kardynał Dziwisz ukrywał jakieś wiadomości przed Janem Pawłem II, jeżeli chodzi o właśnie byłego księdza Maciela. Jeśli mi pani poda jakiekolwiek twarde fakty na ten temat, będę z przyjemnością się do nich ustosunkuję, ale takich faktów nie ma.
Chciałam zapytać, jak ksiądz profesor zareagował na ten raport Watykanu. Również na antenie naszej telewizji ksiądz profesor Andrzej Kobyliński komentował go, twierdząc, że wiedza na temat czynów McCarricka musiała być znana w informacji w Watykanie i również papież Jan Paweł II musiał o tym wiedzieć.
Pani redaktor, jeśli dobrze pamiętam, to wypowiedź profesora Kobylińskiego na temat raportu McCarricka miała miejsce na antenie telewizji Pod Prąd, zanim on przeczytał ten raport, o czym wyraźnie mówi w czasie tego wywiadu telewizyjnego z panią. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, że profesor Kobyliński wypowiada się na temat raportu, którego nie zna jeszcze. I rzeczywiście w swojej wypowiedzi insynuuje, bo trudno inaczej to nazwać niż tylko insynuacją, to przypuszczenie, że Jan Paweł II wiedział. Gdyby ksiądz Kobyliński był tak dobry i przeczytał ten raport, to dowiedziałby się z niego, że pierwsze wiarygodne oskarżenie o pedofilię, o grzech pedofilii kardynała McCarricka pochodziło z roku 2018. To był pierwszy wiarygodny, to było pierwsze wiarygodne oskarżenie kardynała McCarricka o grzech pedofilii. Jan Paweł II umarł w 2005 roku. To prawda, że wówczas było całe mnóstwo pogłosek. Było dużo pogłosek na temat różnego rodzaju niewłaściwych zachowań kardynała McCarricka, ale to cały czas były pogłoski. Natomiast komisja stworzona przez Jana Pawła II do spraw zbadania sprawy McCarricka w gruncie rzeczy całkowicie oczyściła go z zarzutów. Całkowicie oczyściła go z zarzutów. To było przed mianowaniem biskupa McCarricka na arcybiskupa Waszyngtonu. Dlatego też Jan Paweł II postąpił tak, jak postąpiłby każdy rozumny przełożony. Nakazał zrobienie dochodzenia. To dochodzenie w sposób jasny wykazało niesłuszność tych pogłosek. Raz jeszcze powtórzę, pogłosek. W związku z tym Jan Paweł II mianował McCarricka na arcybiskupa Waszyngtonu. Nie było żadnych twardych dowodów, że za nim stoją jakieś przestępstwa seksualne wówczas.
to dlaczego zmienił decyzję? W raporcie Watykanu czytamy, że w 1999 roku nuncjatura apostolska w Waszyngtonie została ostrzeżona przez arcybiskupa Nowego Jorku, że nominacja McCarricka na metropolitę stolicy USA może wywołać poważny skandal w związku z oskarżeniami o wykorzystywanie chłopców. Jan Paweł II zlecił sprawdzenie tych zarzutów i mimo to zdecydował się wycofać jego kandydaturę. Później po tym liście, o którym mówiliśmy, zmienił zdanie. Dlaczego?
Dlatego, że istniało kilka przyczyn. Znaczy tak, po pierwsze, kardynał O'Connor to była niesłychanie wybitna osobowość w episkopacie amerykańskim i trzeba mu teraz z perspektywy lat przyznać rację. To znaczy kardynał O'Connor nie miał żadnych twardych dowodów na temat przestępstw seksualnych McCarricka, natomiast wówczas w późnych latach 90. wykazał się niesłychaną mądrością, zdając sobie sprawę, że te pogłoski, bo tak to trzeba określić, te pogłoski na temat McCarricka mogą zawierać źródło prawdy. To właśnie dlatego, że było sporo pogłosek na temat McCarricka, Jan Paweł II tworzy komisję tych biskupów, którzy byli blisko McCarricka, żeby zbadali sprawę. Biskupi, którzy badają sprawę McCarricka, w sposób jednoznaczny twierdzą, że nie ma żadnych podstaw tych oskarżeń o przestępstwa seksualne wobec biskupa McCarricka. Wówczas McCarrick pisze właśnie ten list, prywatny list do kardynała Dziwisza, o którym pani powiedziała. Jest to list, który jest przetłumaczony na polski, który czyta Ojciec Święty. Ale więcej, wówczas do stolicy apostolskiej dociera, jak pokazuje to raport na temat McCarricka, dociera tak naprawdę cała powódź różnego rodzaju powódź poparcia dla kandydatury McCarricka ze Stanów Zjednoczonych. Proszę zrozumieć, że wówczas stolica apostolska jest w bardzo trudnej sytuacji dyplomatycznej, ponieważ ma bardzo napięte relacje wówczas z prezydenturą Billa Clintona. Chodzi o poparcie Clintona dla aborcji, dla rewolucji obyczajowej, o bardzo lewicową agendę wówczas Białego Domu. I McCarrick przez te bardzo różne listy poparcia, które spływają do stolicy apostolskiej, jest przedstawiany jako ten, który po pierwsze nie ma za sobą żadnych przestępstw seksualnych, jak to wykazała ta komisja biskupów, a po drugie ma znakomite kontakty z Białym Domem. Proszę pamiętać, że McCarrick bierze w ciągu następnych kilku lat, McCarrick jest postacią publiczną w Stanach Zjednoczonych. McCarrick jest gościem w Białym Domu, stałym gościem. McCarrick jest postacią państwową, co nie jest oczywiste w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o biskupa katolickiego w odróżnieniu od Polski. W związku z tym naprawdę jest zrozumiałe w Watykanie, że ktoś tak bliski Białego Domu i tak bliski oficjalnej administracji i federalnej, i stanowej w Stanach Zjednoczonych jest prześwietlony przez CIA, przez FBI, przez amerykańską policję.
Jak ksiądz profesor w takim razie interpretuje słowa papieża Franciszka do dziennikarzy, który powiedział, że Joseph Ratzinger pokazał Janowi Pawłowi II dowody na nadużycia seksualne i finansowe zgromadzenia? Papież Polak kazał mu zatuszować sprawę, daj to do archiwum, wygrała strona, miał powiedzieć Ratzinger sekretarzowi.
Nie, nigdy Franciszek nie powiedział takich słów. Pani cytat jest nieprawdziwy. Franciszek podczas jednego ze swoich wywiadów prasowych rzeczywiście powiedział coś w rodzaju, że była taka sytuacja, kiedy przyniesiono do papieża dokumenty na temat Maciela i po wyjściu z gabinetu papieża ktoś, kto był świadkiem tego doniesienia dokumentów, żachnął się, że sprawiedliwość przegrała. Tylko tyle. Nie wiemy, tylko tyle. Nie padły żadne nazwiska wówczas. Papież Franciszek zresztą do tego nigdy nie wrócił. A proszę zwrócić uwagę, że
wejdę w słowo, bo papież Franciszek tłumaczył sam się z tej anegdoty, którą powiedział w lutym podczas konferencji prasowej w samolocie, w locie powrotnym z Emiratów Arabskich do Rzymu. Tłumaczył się później z tej anegdoty, powiedział: nikt nie może wątpić o świętości i dobrej woli Jana Pawła II. Jego świętość była wielka, naprawdę wielka, ale to jest też dowód na to, że jednak powiedział te słowa, skoro się z nich tłumaczył później.
Tak, tylko widzi pani cytat był nieprawdziwy, bo w tej pierwszej wypowiedzi Franciszka nie padły tak naprawdę żadne nazwiska. Jakby domyślamy się, że to był kardynał Ratzinger, który zaniósł te dokumenty do papieża, że tam był sekretarz stanu, ale wie pani, w tak poważnych sprawach, raz jeszcze, jeżeli nasze myślenie opiera się na domysłach, to jest to myślenie niepoważne. Ja w oskarżaniu takich osób jak kardynał Dziwisz, czy Jan Paweł II, czy ktokolwiek, chciałbym opierać się na faktach. Ta wypowiedź pierwsza papieża Franciszka w samolocie, jeśli to było oskarżenie Jana Pawła II, jeśli to było oskarżenie sekretarza stanu, no takie rzeczy trzeba mówić konkretnie i z nazwiskami, albo one nie istnieją, bo w przeciwnym razie mamy do czynienia jedynie z insynuacjami, jedynie z przypuszczeniami. Nie możemy oskarżać innych ludzi w poważnych sprawach, opierając się na przypuszczeniach, na faktach.
Wracając więc do wypowiedzi papieża Franciszka z samolotu z lutego ubiegłego roku, przypomnijmy jego słowa, bo tutaj ksiądz profesor Ras uważa, że ich nie było później, jednak twierdzi, że były.
Ciekawa szermierka na argumenty między tobą a księdzem profesorem. No to już tam kto wygrał, niech sobie widzowie ocenią.
Papież Franciszek, co do papieża Benedykta, to chciałbym podkreślić, że jest człowiekiem, który miał odwagę wykonać wiele pracy w tym zakresie. Jest taka anegdota. Miał wszystkie dokumenty dotyczące zgromadzenia, w którym dochodziło do nadużyć seksualnych i ekonomicznych. Udał się do nich, ale natrafił na przeszkody i nie mógł do nich dotrzeć. Papież Jan Paweł II, który pragnął poznać prawdę, poprosił go o spotkanie. Joseph Ratzinger przedstawił na nim dokumentację, wszystkie zebrane papiery. Gdy wrócił, powiedział do swojego sekretarza: daj to do archiwum. Wygrała druga partia, powiedział papież Franciszek.
Czyli jednak troszeczkę mija się z prawdą ksiądz profesor, mówiąc, że nie wiemy, kto był tym, który przyniósł te dokumenty do papieża Jana Pawła II, bo wiemy.
I wypowiedzi dokładnie, wiemy. Nie wiemy, no Benedykt, o jakie zgromadzenie, jaki zakon chodziło, to rzeczywiście.
To nieważne, mogłoby o dowolne zgromadzenie kosmitów nawet chodzić, nad którymi papież by miał władzę, ale fakty, które podaje Franciszek, dotyczą właśnie kardynała Ratzingera, że on przyszedł z nadużyciami w jakimś zakonie, no niech będzie, że to nie wiadomo, chociaż to wszyscy wiedzą, o tak można powiedzieć, i został odesłany z kwitkiem. Także tutaj nie wiem, skąd reakcja taka troszeczkę niezbyt, że to mówisz nieprawdę. No to sam papież powiedział i rzeczywiście Tu ksiądz profesor wykazał się pewną odwagą, bo pozwolił sobie skrytykować papieża, że on niepotrzebnie mówi takie anegdoty, jeśli nie przedstawi twardych dowodów. I z tym się zgadzam. Tylko że no, dziennikarze mają prawo wykorzystywać to, co papież powiedział. Tu nie można mieć pretensji do dziennikarzy, tylko do papieża Franciszka, że coś chlapnął i zrobił to albo celowo, chcąc podkopać autorytet Jana Pawła II. To jest moja teza, już ją kilkukrotnie stawiałem. No albo no, jakoś tak bezmyślnie, no to tak nie podejrzewam, bo to nie ten poziom. Ciekawi mnie też, i tu może inne autorytety katolickie kiedyś się wypowiedzą, jak to jest, że Komisja Katolicka z biskupów praktycznie o podobnym składzie. Raz bada Makarika i wychodzi im, że niewinny, wszystkie oskarżenia to plotki nieprawdziwe. Po jakimś czasie bada go drugi raz i wszystkie oskarżenia prawdziwe. To jest wielki znak zapytania. Ja myślę, że ksiądz profesor podaje klucz. Makarik miał wielkie wpływy polityczne. Jan Paweł II chciał te wpływy polityczne wykorzystać. Ale w tym momencie rozumiemy to z pozycji praktyki politycznej, ale trudno tu już mówić o świętym zachowaniu.
Czyli chodzi o prawdę, czy chodzi, kto jest czyim znajomym? Mam nadzieję na ciąg dalsze dyskusje akurat na ten temat w telewizji.
To jeszcze zdanie do poprzedniego fragmentu. Ksiądz profesor stawia tezę, że Kościół katolicki za kilkanaście lat dopiero się oczyści, kiedy drogą naturalną odejdą ci biskupi, którzy współpracowali z SB. No tu nie zgadzam się z księdzem profesorem. On zresztą mówił o swoich różnych uczniach jeszcze w dalszej części wywiadu. I tutaj myślę, że na pewno zgodzimy się z księdzem profesorem, że jaki nauczyciel, taki uczeń. Jeśli nauczyciele, czyli dzisiejsi biskupi katoliccy, ukrywają swoje związki z SB, swoje jakieś grzechy moralne, czy też ukrywanie pedofilii i tak dalej, zamiast otwarcie się do tego przyznać, to jakich oni wychowają następców? To jest dla mnie oczywiste. To nie jest droga śmierć, czy odejście na emeryturę tych biskupów, to nie jest droga do oczyszczenia i zmiany Kościoła. Teraz. Tylko nawrócenie. To zresztą jest droga biblijna.
Teraz, że żyją w takim kościele, który wciąż jest nieoczyszczony i to
dokładnie
akceptują.
Dokładnie,
teraz,
czyli zgnilizna będzie się potęgować.
Trzecia część naszej rozmowy z księdzem profesorem Jarosławem Kupczakiem o tym, gdzie jest pokolenie JP2 i czy Kościół katolicki przetrwa jako instytucja. Wracamy za kilka minut. Księże profesorze, wróćmy do wypowiedzi kardynała Dziwisza, który powiedział, że widzę, że ta Polska jest inna niż ta, którą była kilkadziesiąt lat temu. Była zachwycona papieżem, zachwycona jego nauczaniem. W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Czy zgadza się ksiądz z kardynałem Dziwiszem, że dzisiaj już Polska jest inna, nie jest tak zachwycona nauczaniem JP2?
Myślę, że jest kilka Polsk. Że nasz problem polega na tym, że jest kilka różnych Polsk, co zresztą odzwierciedla pewne trendy światowe. Mniej więcej 30 lat temu wybitna amerykańska filozof polityki Gertruda Himmelfarb napisała książkę One Country, Two Nations, jeden kraj, dwa narody, myśląc o Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj o Polsce moglibyśmy powiedzieć tak samo, jeden kraj, ale dwa narody, a być może więcej narodów wewnątrz tego kraju. To nie jest tak, że Polska, cała Polska się odwróciła od Jana Pawła II, ale z całą pewnością części Polaków jest nie po drodze z tym dziedzictwem i nie po drodze z tą tradycją. Ja akurat należę do tej Polski, która uważa, że to jest właśnie ten fundament, na którym powinniśmy budować. Więc jest jeden kraj, kilka narodów.
Jest ksiądz dyrektorem Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II. Jakie zmiany, jeśli chodzi o duchowość Polaków, wywołał pontyfikat Jana Pawła II?
Mój Boże, to znowu bardzo poważne, bardzo dobre, ale bardzo poważne pytanie. Wie Pani, pontyfikat, pani już tego nie pamięta, Pani rodzice tak. Pontyfikat Jana Pawła II zaczął się w komunistycznej Polsce. W Polsce, gdzie w szarej, bezbarwnej Polsce, gdzie wszyscy byli przestraszeni, bali się siebie nawzajem, bali się swojego rządu, bali się Związku Radzieckiego. Nie byłoby, zgadzają się tu Ronald Reagan, Gorbaczow i bardzo wielu, Leszek Kołakowski, nie byłoby Polskiego Sierpnia i Wielkiej Polskiej Rewolucji Solidarności, gdyby nie pontyfikat Jana Pawła II. Na bramie Stoczni Gdańskiej, oprócz Matki Bożej Częstochowskiej i krzyża, wisiał zawsze portret Jana Pawła II. On był tym, który był jednym z tych autorytetów, który przeprowadził nas przez te niesłychanie trudne doświadczenia, najpierw powstania Solidarności, strajków sierpniowych, potem stanu wojennego, nocy stanu wojennego, potem lat 80., gdzie jeden z zespołów rockowych oddawał atmosferę polskich lat 80., śpiewając Mniej niż zero, prawda? Mniej niż zero. I potem wolna Polska.
Bo ksiądz wymienia takie zmiany społeczne w Polsce, ale mi chodziło bardziej o zmianę w podejściu do Boga.
Wie Pani, nie byłoby tych zmian społecznych, moim zdaniem, gdyby nie relacja do Boga. Solidarność była rzeczą niesłychanie, ruch Solidarności był rzeczą niesłychanie ciekawą, bo to nie był ruch polityczny. To był ruch oparty na pewnej duchowości. Solidarność to było stworzenie nowych relacji pomiędzy ludźmi, opartych na uznaniu rzeczywistości transcendentnej. Lewica zachodnioeuropejska nie rozumie Solidarności, bo lewica zachodnia buntowała się zawsze przeciwko chrześcijaństwu. A w Polsce ta największa rewolucja lewicowa, czy społeczna ostatnich kilkudziesięciu lat, dokonała się w oparciu na wartości transcendentne. Solidarność to była duchowość. To była relacja do Boga.
Powstaje pytanie, gdzie podziało się to pokolenie JP2, czy one w ogóle istniało w Polsce, jeśli dzisiaj patrzymy na dzisiejszą młodzież. Z badań listopadowych dla Rzeczpospolitej wynika, że tylko 9% młodego pokolenia ma pozytywny stosunek do Kościoła katolickiego. Co się stało z pokoleniem JP2?
Wie Pani, to pokolenie istnieje w bardzo różny sposób i powiedziałbym, ono istnieje tak, jak istnieją różne struktury państwa demokratycznego, to znaczy w pewnym rozproszeniu. Nie ma jednej organizacji, jednej struktury dla pokolenia Jana Pawła II, ale proszę zwrócić uwagę, że nie da się wytłumaczyć wzrostu powołań do kapłaństwa i do życia zakonnego w latach 80. i 90. bez odwołania do Jana Pawła II. Ja jestem przedstawicielem pokolenia Jana Pawła II. To znaczy dla mnie Jan Paweł II w czasach mojej młodości był podstawowym punktem odniesienia. Mam, tak zresztą jak pani, mniej więcej pani ojciec, mam teraz 56 lat, wychowałem swoich uczniów, ale moi uczniowie, moi studenci, moi doktoranci, osoby, z którymi pracowałem w duszpasterstwie, przecież oni też są dotknięci jakoś przez mój styl przeżywania świata. przez moją duchowość. Ci ludzie się nie rozpłynęli w powietrzu. Oni istnieją w Polsce, oni mają swoje przedsiębiorstwa, starają się uczciwie pracować, starają się być dobrymi chrześcijanami, świadomie mówię, nie tylko katolikami, ale dobrymi chrześcijanami, bo duża część osób, które przeżywały ożywienie religijne wtedy, kiedy ja to przeżywałem, w latach 80., dzisiaj ich nie ma w kościele katolickim, ale są w innych kościołach. Prawda? Część moich przyjaciół jest w innych kościołach chrześcijańskich, ale myśmy to ożywienie chrześcijańskie lat 80. przeżywali wspólnie. Ja jestem księdzem katolickim. Oni często przeszli przez zbory protestanckie, byli pastorami protestanckimi albo są pastorami protestanckimi, ale to była ta sama fala. To był ten sam nóg. To jest wpływ także Jana Pawła II.
Księże profesorze, wspomniał ksiądz o ruchu oazowym. Wiemy, że kardynał Ratzinger już w 1969 roku mówił, że Kościół, można powiedzieć, przejdzie do katakumb. Mówił o potrzebie Kościoła wspólnotowego, o Kościele małej trzutki. Gdzie dzisiaj w Polsce są środowiska tej prawdziwej wspólnoty?
We wszystkich zgadzamy się tutaj, pani redaktor. Ta mała trzutka jest we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich. Olbrzymie parafie miejskie, a także i w dużej mierze małomiasteczkowe i wiejskie, coraz bardziej przestają pełnić swoją rolę uczenia ludzi chrześcijańskiego życia. One przybierają pewną formę usługową. Tam można się wyspowiadać, tam można pójść na mszę, ale pytanie, gdzie można nauczyć się życia chrześcijańskiego w świecie, który już nie podtrzymuje takiego życia, który już nie jest chrześcijański. Myślę, że pani odpowiedź, moja odpowiedź byłaby, mimo tego, że należymy do różnych kościołów chrześcijańskich, nasze odpowiedzi byłyby bardzo zbieżne. Życia chrześcijańskiego, życia na co dzień. Człowiek uczy się we wspólnotach. Takich wspólnot, jeśli chodzi o Kościół katolicki, jest bardzo dużo. I to także jest ta pewna konsekwencja tego wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II, poparcie dla różnego rodzaju wspólnot w Kościele. Oczywiście to jest ruch oazowy, z którego ja, pani ojciec i wielu naszych znajomych wyrośliśmy, ale to jest mnóstwo innych wspólnot. To są wspólnoty charyzmatyczne, to są wspólnoty modlitewne, to jest neokatechumenat, to jest kościół domowy, który bardzo sobie cenię. To są wszystkie te miejsca, gdzie można uczyć się życia chrześcijańskiego, a nie tylko usługowo korzystać z sakramentu.
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński na antenie Radia Wnet powiedział, że być może Kościół katolicki jako instytucja nie przetrwa. Czy zgadza się ksiądz profesor z tą diagnozą?
Znowu musiałbym, pani redaktor, wysłuchać całej wypowiedzi księdza Kobylińskiego, ale w tej formie to jest bardzo bzdurna wypowiedź, nonsensowna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przez instytucję rozumiemy pewną strukturę, to proszę zwrócić uwagę, że chrześcijanie zawsze mieli swoją strukturę. Strukturę, która polegała na tym, że ktoś jest starszym we wspólnocie. Ktoś jest prezbiteros albo episkopos. Jest ten episkopos czy prezbiteros jest tym, który odprawia Eucharystię. Nie, w ciągu 2000 lat chrześcijaństwa, chrześcijaństwo bez względu na to, czy rozwijało się w komunistycznym Wietnamie, czy było prześladowane w nazistowskich Niemczech, czy rozwijało się w krajach muzułmańskich, nauczyło się pewnej struktury, która w pewien sposób jest analogiczna. Różni się w różnych kościołach chrześcijańskich, w kościołach protestanckich i w kościele katolickim, ale niemniej ma pewną strukturę, która świadczy o tożsamości chrześcijańskiej. Prawda? Kardynał Ratzinger, jeszcze zanim został Benedyktem XVI, nazwał to eklezjologią eucharystyczną. Czyli pytając się o to, gdzie są chrześcijanie, chrześcijanie są tam, gdzie łamie się chleb, gdzie dzieli się chleb, gdzie odprawia się Eucharystia. To jest struktura, to jest instytucja, więc bardzo nie lubię tego antyinstytucjonalnego, takiej antyinstytucjonalnej tęsknoty wśród chrześcijan, bo to jest trochę taka tęsknota za chrześcijaństwem. Wie pani, to powiedzmy kilka dni przed Bożym Narodzeniem, to jest tęsknota za chrześcijaństwem niewcielonym, za chrześcijaństwem duchowym wyłącznie. Nie ma takiego chrześcijaństwa. Chrześcijanie są tymi, którzy wspólnie się spotykają, wspólnie się modlą. To jest instytucja.
W takim razie, księże profesorze, zapytam, jaka jest księdza recepta na poprawę pozycji Kościoła katolickiego w Polsce, tylko wcześniej wspomnę słowa księdza Macieja Biskupa na antenie telewizji Idź Pod Prąd, kiedy zapytałam go o to samo, powiedział, że trzeba wrócić do osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, że to jest coś podobnego jak zakochanie, że nie da się tego wmówić drugiej osobie, tylko to musi wypływać od konkretnie tej osoby, więź z Jezusem Chrystusem. Jakie jest księdza zdanie na ten temat? Gdzie recepta?
Mój Boże, zgodziliśmy się chyba w tym, że problem jest bardzo skomplikowany i bardzo rozległy i niestety na recepcie musi znaleźć się kilka różnych specyfików i kilka różnych lekarstw, ale z całą pewnością, gdybyśmy zapytali o to, co jest na górze recepty, co jest najważniejsze, to zgadzam się, że to, o czym pani bardzo pięknie powiedziała, osobiste zaproszenie Chrystusa do swojego życia musi być najważniejsze.
W naszej dzisiejszej rozmowie jest poruszonych wiele wątków, jeśli chodzi o ewentualny rozpad Kościoła katolickiego jako instytucji. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku w telewizji Idź Pod Prąd usłyszymy głos księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, ale zapytam ciebie, bo też zostałeś tutaj wspomniany przez księdza profesora Kupczaka.
Tu można by długo dyskutować i no, żałuję, że nie ma tu z nami księdza profesora Kobylińskiego, żeby się od razu ad vocem odniósł do tych wypowiedzi, ale obiecuję, że postaramy się dać księdzu Kobylińskiemu okazję do wytłumaczenia tu, czy jakieś słowa przeciwnego.
Tak,
Także ten wątek na razie zostawimy.
Kupczak nazwał jego wypowiedź nonsensowną. Mocne słowa.
Myślę, że troszeczkę przesadził ksiądz
Zostałeś
profesor.
Zostałeś wspomniany przez księdza profesora Kupczaka, jeśli chodzi o duchowe ożywienie lat 80. ruch oazowy. Czy rzeczywiście stało to się dzięki pontyfikatowi Jana Pawła II?
Tak, tu w przeciwieństwie do tych słów o tych, że tak powiem, nonsensach rzekomych księdza profesora Kobylińskiego, z czym podkreślam się nie zgadzam, bo myślę, że tutaj być może jakby obaj księża profesorowie wyjaśnili sobie stanowiska, to by doszli do porozumienia. Także mam nadzieję, że tutaj się uda ten konflikt zażegnać właściwie, ale ta odpowiedź na twoje pytanie o pokolenie JP2 rzeczywiście była błyskotliwa. To wielki szacun dla księdza profesora. I tu nawet mnie zaliczył ksiądz profesor do pokolenia JP2, z czym się zgadzam. Z czym się zgadzam i mówiłem o tym wielokrotnie. Mówiłem o tym wielokrotnie, wspominając tamte czasy. Rzeczywiście Jan Paweł II wpłynął na to, że cała Polska zaczęła żyć sprawami Boga dużo bardziej poważnie. I ludzie zaczęli sięgać. Tu już niekoniecznie wpływ Jana Pawła II, że sięgnąłem do Biblii, ale też jakiś był. Tu takie najgłębsze zrozumienie Biblii to dał mi już ruch oazowy księdza Blachnickiego. No ale tu też można można powiedzieć, że była rola Jana Pawła II, który niejako krył przed innymi biskupami księdza Blachnickiego. No niestety nie udało się uratować od zabójców ubeckich, esbeckich już wtedy księdza Blachnickiego. Także tu jak najbardziej tak. To wszystko prawda. Też przecież być może nasze drogi się przecięły w Beczce. To jest formacja też właśnie zakonu dominikanów w Krakowie, wspólnota studencka Beczka. Tam przeszedłem tę, że tak powiem, drogę charyzmatyczną, czyli tak zwane seminarium odnowy w Duchu Świętym wraz z żonąśmy to przeszli. I rzeczywiście bardzo dobrze wspominam zarówno świeckich liderów Beczki, jak też i tych braci zakonnych, z którymi miałem przyjemność rozmawiać. Niektóre ich mądre rzeczy pamiętam do dziś i używam w swojej praktyce duszpasterskiej. Warto by jednak zapytać, czy sam wybór Jana Pawła II nie był już, można powiedzieć, przygotowaniem do Solidarności i do tego takiego pozornego upadku komunizmu, bo dzisiaj no, to już jest coraz jaśniejsze, że komuniści absolutnie nie byli zaskoczeni Solidarnością. No i teraz pytanie, jaki był ich wpływ w wybór Karola Wojtyły na papieża, czy właśnie oni takiego scenariusza nie zaplanowali. Ale to, no, myślę, że w nowym roku postaramy się jeszcze do tego tematu wrócić.
Puenta księdza profesora, jaka jest dzisiaj recepta na odnowę Kościoła katolickiego, mówi, że osobiste zaproszenie Chrystusa do swojego życia jest w tym wszystkim najważniejsze. To mówi ksiądz profesor katolicki, a teraz ostatnia
część. Widać, że to jest pokolenie oazowe, tak nazwijmy. I zobaczcie, że tu ta sama odpowiedź, choć niestety w szczegółach zaczynamy się różnić poważnie, ale no, dałby Bóg, żeby to omówić szerzej kiedyś.
To teraz jeszcze o obrażaniu uczuć religijnych i coś na święta. Ostatnia część naszej rozmowy. Wracamy za kilka minut. Na koniec wrócę jeszcze do aktualnej sytuacji. Wcześniej ksiądz profesor powiedział, że mamy kilka Polsk w jednej Polsce i tutaj trzeba wspomnieć takie, można powiedzieć, bardzo harde wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że poza Kościołem katolickim w Polsce jest tylko nihilizm, a to, o czym wczoraj mówiła cała Polska, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce uchylić immunitet posłance Lewicy za to, że ona w trakcie mszy protestowała wraz ze swoim mężem i z innymi osobami i pokazywała transparenty proaborcyjne. Czy takie zachowania przedstawicieli partii rządzącej nie powinny skłonić polskiego episkopatu czy biskupów, żeby się po prostu od tego odciąć i nie podgrzewać tego sporu w Polsce?
Spór, tak jak pani zwróciła uwagę, spór jest podgrzewany przez wszystkie strony. I Kościół niestety jest w środku, tak jak powiedziałem, Kościół jest w środku tego sporu. Z jednej strony widzi pani, ktoś z moich niemieckich przyjaciół powiedział mi, że gdyby w Niemczech zdarzyło się coś takiego, jak zakłócanie porządku mszy świętej, te osoby by były natychmiast aresztowane przez policję. Dlatego, że tak jak nie można zakłócać nabożeństwa w synagodze, tak jak nie można zakłócić innych tego rodzaju spotkań, nie można zakłócać mszy świętej. To jest pewne zgromadzenie chronione prawnie. Jeżeli ktoś chce demonstrować, niech demonstruje na zewnątrz, prawda? Więc czy posłance należy się jakaś kara? Uważam, że tak. Czy sprawą mądrą i roztropną przy obecnym napięciu atmosfery w Polsce jest egzekwowanie tej kary? Pewnie nie. Więc no to jest dylemat, przed którym stoją biskupi. Problem niestety polega na tym, że każda ich wypowiedź w tej obecnej sytuacji będzie w pewien sposób interpretowana na ich niekorzyść. Jeżeli milczą, to mówi się, że milczą. Jeżeli zabiorą głos, będzie, że wtrącają się do rzeczywistości politycznej. Niech mi pani uwierzy, współczuję polskim biskupom. Bez względu na to, co robią, będą krytykowani.
Pastor Paweł Chojecki wczoraj na antenie naszej telewizji powiedział, że należy stwierdzić, czy posłanka była w trakcie mszy jako uczestnik tego wydarzenia. Jest przecież katoliczką i miała prawo tam być i mówić o tym, co myśli. Jeśli nie jest katoliczką, nie jest członkiem tej wspólnoty, po prostu wtedy, tak jak ksiądz powiedział, należy to traktować jako zakłócenie jakiegoś wydarzenia. Ale dlaczego minister sprawiedliwości miesza się w to, co dzieje się na katolickiej mszy?
Wie pani, jest w prawie taka bardzo, bardzo niejasna kategoria, jak obrażanie uczuć religijnych. Obrażanie uczuć religijnych należy do tej kategorii przestępstw, które dzisiaj w inny sposób nazywane są przestępstwami nienawiści. Czyli to jest wyrażanie braku szacunku do innych ze względu na ich takie czy inne przekonania, także przekonania religijne. Jeżeli w doświadczeniu uczestników tej mszy jest to, że posłanka naruszyła w pewien sposób przez swoje zachowanie szacunek tego miejsca i to, co dzieje się na mszy świętej, mój Boże, przypuszczam, że tak jak za wiele innych przestępstw można ją podać do sądu, to są bardzo, bardzo skomplikowane sprawy. Tak, to
tutaj tylko dodam z naszej perspektywy. Kościół Nowego Przymierza w Lublinie był wielokrotnie prześladowany i dyskryminowany w przestrzeni publicznej. Opublikowaliśmy specjalny raport na ten temat. Rok temu samochód jednego z pastorów naszego kościoła został zdewastowany. Przykre jest, że Polska Prokuratura umorzyła sprawę, żaden z dziennikarzy nie podjął tematu. Jeśli coś się dzieje w Kościele katolickim, od razu minister Ziobro, katolik, zaczyna działać. Miejmy nadzieję, że to się zmieni w Polsce i wszyscy obywatele będą równo traktowani.
Bardzo sobie tego życzę, pani redaktor, i uważam, że tego rodzaju zachowania wobec kogokolwiek, bez względu na to, czy jest Żydem, czy jest chrześcijaninem, czy jest gejem, czy jest członkiem prawicowej organizacji, powinny być tak samo traktowane. Zgadzamy się tutaj całkowicie. I jeżeli przypuszczam, że ktoś, kto zakłócił porządek podczas nabożeństwa w synagodze, byłby bardzo ostro napiętnowany, nie tylko przez społeczność polską, ale także społeczność międzynarodową. Nie ma powodu, aby inaczej traktować osoby, które zachowują się tak, czy w zborach protestanckich, czy w kościele katolickim. To są miejsca, które powinny być otoczone bez różnicy. Synagoga, zbór, kościół, takim samym szacunkiem i wyjęte w pewien sposób z tej ostrej walki politycznej, która jak rak toczy nasze życie społeczne.
Księże, profesorze, już za kilka dni święta Bożego Narodzenia wszyscy Polacy żyją magiczną chwilą, ale być może te święta będą na tyle wyjątkowe, że wielu Polaków nie pójdzie do kościołów. Który fragment z Biblii chciałby ksiądz profesor polecić naszym widzom, wszystkim Polakom do przeczytania, oprócz tego tradycyjnego fragmentu z Ewangelii Łukasza?
Tak, chciałbym, moje myśli idą ku temu fragmentowi, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w imię moje, tam ja jestem wśród nich. i tym wszystkim, którzy nie pójdą do kościoła w to Boże Narodzenie z racji na sytuację pandemii, z racji na zagrożenie życia i zdrowia, chcę życzyć, aby we własnym domu, tam gdzie są, wzywając imienia Jezusa Chrystusa, doświadczyli Bożej obecności i wszystkich darów, które Pan Bóg przynosi. I to są również moje życzenia dla pani redaktor, dla całej pani rodziny, dla całej redakcji telewizji i dla wszystkich naszych widzów.
Bardzo dziękuję za życzenia. Również życzę miłych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Naszym gościem był ksiądz profesor Jarosław Kupczak. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Do widzenia.
Do zobaczenia.
Do widzenia.
Bardzo ciekawe słowa księdza Jarosława Kupczaka o tym, że w zasadzie Chrystusa można wzywać też w domu, a nie w kościele i doświadczać Bożej obecności. Jesteś zdziwiony?
Nie jestem zdziwiony. Tak jak powiedziałem, tu podobna formacja duchowa lat 80. To są lata właśnie kształtowania się naszego dojrzałego już światopoglądu i tu widać, że przeszliśmy podobną drogę i podobne myśli nam ciągle towarzyszą. No tak można powiedzieć, dziękuję za odwagę, że ksiądz profesor tak jasno wyraził tę prawdę, cytując Biblię. Do tej pory takie, powiedzmy, troszeczkę rytualne myślenie katolickie jest, że Pan Jezus mieszka tylko w kościele, tak jak się przechodzi, to się tam czapkę zdejmuje, że w tabernakulum mieszka, a tutaj całkowicie nowe biblijne spojrzenie na rzeczywistość duchową. Myślę, że pomoże wielu Polakom i oczywiście do tych życzeń przyłączam się i podpisuję się obiema rękami.
Ciekawy jeszcze wątek prześladowania chrześcijan w Polsce. Tutaj ksiądz profesor Jarosław Kupczak powiedział, że wszystkie miejsca powinny być tak samo traktowane z należnym szacunkiem, czyli kościół, synagoga czy zbór protestancki. Mówi o tej niejasnej, prawnej kategorii, jaką jest obraza uczuć religijnych.
No tutaj miejsce do polemiki się otwiera, bo jeśli jakaś kategoria prawna jest niejasna, to znaczy, że może być nadużywana. I dlatego trzeba by tę kategorię albo wyrzucić jako niejasną, czyli niepomagającą stosować prawa i sprawiedliwości, albo ją wyjaśnić, jaki jest zakres. Pozostawianie takiego paragrafu niejasnego daje nadużycia różnym złym ludziom. I ja to widziałem w swoim życiu, byłem już przesłuchiwany, przypominam tu 2007 rok i tak dalej, i tak dalej. Także znam to na własnej skórze, jak katolicki policjant, katolicki prokurator.
Wczoraj mówiliśmy katolicki minister sprawiedliwości.
Dokładnie tak.
Ziobry.
Będzie już, można powiedzieć, wstępnie uprzedzony emocjonalnie. To widziałem polemiki pod naszym wczorajszym programem właśnie o tym zdarzeniu, gdzie minister Ziobro chce pozbawić panią posłankę z lewicy immunitetu. Że
niektórzy nasi widzowie mówili, że tak, to dobrze.
Że to dobrze, że się cieszą, niech jej tam przyłożyć jej i tak dalej. Myślę, że to jest właśnie nierozumienie obywatelskiego pola wolności. Gdyby ktoś w moim kościele, z którego ja jestem pastorem, oczywiście to jest Kościół Jezusa Chrystusa, ale ja jestem pastorem, czyli odpowiadam za porządek, który tam jest na różnych spotkaniach, przerwał mi kazanie albo zachowywał się w jakiś tam nieobyczajny sposób, czy wyjął jakieś transparenty antychrześcijańskie i tak dalej, to bym go napomniał. Jeśli by nie usłuchał, to stanąłby przed kościołem, ogólnie zostałby wykluczony z kościoła, jeśli trwałby w swoim grzechu i nie wzywalibyśmy do tego policji, ludzie. Policja, immunitety, prokuratura, minister sprawiedliwości. No toż trzeba mieć umiar do tego, nie? I teraz ja mówię, posłanka Schelling-Wielgus jest katoliczką. No to niech ją katolicyzm wyrzuci z kościoła. A jakby wtedy zakłócała, a wtedy policja, wtedy to wszystko się zgadzam z księdzem profesorem. Choć myślę, że ten wzór niemiecki to nie był trafiony przykład, bo niemiecki wzór wolności w Polsce nie kojarzy nam się dobrze, księże profesorze.
Dzięki Bogu Polska ma piękne wolnościowe tradycje i do nich będziemy się odwoływać w telewizji Idź Pod Prąd. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka.
Czekam naprawdę na dogrywkę.
Czekamy na dogrywkę, dogrywki. Czekamy również na ciekawie. Wasze komentarze, a tymczasem wesołych i refleksyjnych świąt Bożego Narodzenia Wam życzymy.
Zarówno to, co powiedział wcześniej dominikanin ksiądz biskup, żeby Polacy otworzyli drzwi Chrystusowi, jak teraz, co powiedział też dominikanin, ksiądz profesor Kupczak, żeby zrozumieli, że Kościół jest wspólnotą, a nie budynkiem. To są także nasze życzenia. Chwała Bogu.
Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci za udział i komentarz.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.